podróż do wnętrza, aby poznać siebie, aby poznać Boga. Ojciec Roman Groszewski, jezuita. Zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj ojciec Roman Groszewski, jezuita Domu Formacji Duchowej w Kaliszu. Chciałbym zaprosić Was do tego, żebyśmy kontynuowali naszą refleksję na temat życia duchowego, drogi, która prowadzi w głąb nas samych, drogi, która prowadzi poprzez poznanie tego, kim jesteśmy, abyśmy mogli głębiej zrozumieć i poznać Boga. Zapraszam do tego, żeby wspólnie dzisiaj pochylić się nad tematem, może takim banalnym, ale rozproszeń na modlitwie. Bardzo często słyszę o tym, że w naszym życiu duchowym, w naszym życiu modlitwy zmagamy się z czymś takim jak rozproszenia, jak natłok myśli. Kiedy odmawiamy różnego rodzaju modlitwy, często doświadczamy właśnie tego, że odpływamy myślami, nasze usta wypowiadają niejako modlitwę mechanicznie, nasze serce daje się być zupełnie gdzie indziej, nasze myśli zamiast przy Panu Bogu są przy komponowaniu właśnie przepisów na najbliższy obiad, albo robieniu listy zakupów, albo myśleniu o tym, czego nie zrobiliśmy, albo co powinniśmy byli powiedzieć naszym rozmówcom, albo nawet jeszcze na nowo odtwarzamy jakieś konflikty czy kłótnie. I pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, i to może będzie rozczarowujące, ale to jest normalne. To jest absolutnie normalne. To, że mamy rozproszenie na modlitwie, nie jest niczym nowym, nie jest niczym niezwykłym i nie jest niczym złym czy niewłaściwym, ale jest zupełnie naturalnym w drodze naszej duchowej w modlitwie. Zacznę jednak od zrobienia takiego rzutu bardziej szerokiego na proces duchowy i na pokazanie tego, że w procesie duchowym czy w życiu duchowym rozproszenia na modlitwie, one mogą oznaczać różne rzeczy. Mogą być związane z różnymi rzeczami. I pierwsze, co musimy zrozumieć, to może się wydawać tak na pierwszy rzut oka trochę niezwiązane z tematem, ale musimy zrozumieć to, że droga duchowa to jest podróż, proces przemiany. Mówiliśmy już trochę o tym, o zmianie, mówiliśmy trochę też o tym, że to czasami jest może trudne, nieprzyjemne i stawiamy temu opór. Natomiast istotne dla nas jest zrozumienie właśnie tego prostego faktu, że to jest podróż i jest ona związana ze zmianą. Więc to jest przechodzenie przez kolejne etapy świadomości i sposobu przeżywania naszej relacji z Bogiem. To oznacza, że tak jak już kiedyś mówiliśmy, że nasza modlitwa na różnych etapach naszego życia duchowego może wyglądać inaczej. Może wyglądać inaczej, może się różnić, może się zmieniać. I nam się wydaje czasami, że my będziemy się różańcem modlili przez całe nasze życie. Może tak być, ale wcale tak być nie musi. Że jakieś modlitwy, które są nam bliskie, będą z nami całe nasze życie, ale tak być nie musi. Modlitwa zmienia się wraz z naszym dojrzewaniem duchowym. Tutaj trochę zapowiem o tym, że to się wiąże z tym, w jaki sposób my rozumiemy naszą relację z Bogiem, a może jeszcze bardziej precyzyjnie, jak my w ogóle Boga rozumiemy i jak my tego Boga poznajemy i jak On funkcjonuje w naszej świadomości. Ten proces duchowy, ten proces, ta droga duchowa zakładają to, że będzie się nasza modlitwa zmieniać. Takim pierwszym etapem w naszym duchowym rozwoju można byłoby powiedzieć, że są takie trzy główne etapy, czy trzy główne czasy w naszym życiu duchowym. I teraz nie należy rozumieć tego tak zero-jedynkowo, że od tego momentu do tego momentu jest jakiś czas, potem się to zmienia, potem się to znowu zmienia i że przechodzimy tak, jakbyśmy wstępowali po schodach. My trochę mówiąc o tych etapach życia duchowego mamy na myśli to, że ruch odbywa się do wnętrza, czy w głąb, albo w górę, albo w głąb, po takich spiralnych schodach, czyli my co jakiś czas jakby nawiązujemy do tych samych tematów, ale już na głębszym poziomie. Powtarzamy pewne etapy naszego życia duchowego, ale na głębszym poziomie. Czyli to są takie spiralne schody, po których schodzimy coraz głębiej i no właśnie, przechodzimy przez bardzo podobne może etapy tej studni, po której schodzimy w głąb nas. Mijamy podobne części, ale na głębszym poziomie. Więc możemy właśnie doświadczać tego, że czasami czujemy znowu, jakbyśmy wracali do jakiegoś tematu, znowu przeżywamy go w taki, a nie inny sposób. Za chwilę powiem, czym się charakteryzują te etapy, ale czujemy, że jest jednak coś inaczej. Pierwszym takim etapem, czy czasem, czy jednym z czasów jest taki entuzjazm. To, co jest bardzo charakterystyczne dla tego czasu, to jest to, że przeżywamy Boga jako obiekt. Co to oznacza? No, oznacza to to, że Bóg bardziej dla nas jest kimś na zewnątrz, kimś, do kogo my adresujemy modlitwę, kimś, komu składamy ofiarę i kimś, z kim mamy relacje, tak jak mamy relacje z drugim człowiekiem i bardzo często posługujemy się w mówieniu o relacji z Bogiem, to metaforą relacji z drugim człowiekiem. Więc przeżywamy Boga jako obiekt zewnętrzny, kogoś, od kogo jesteśmy oddzieleni, kogoś, do kogo zmierzamy, kogo odkrywamy, kogo poznajemy, kogo chcemy bardziej poznać w takim wymiarze, żeby był na przykład więcej obecny w naszym życiu. Też często używamy takich sformułowań właśnie, co mogę zrobić, żeby było Boga więcej w moim życiu, jak Bóg może być dla mnie ważniejszy i tak dalej. To, co jest bardzo ciekawe czy charakterystyczne, to to, że często na tym etapie, może nawet w pierwszym etapie naszego życia i duchowego, i też powiedzmy sobie szczerze, że wielu ludzi w ogóle nawet może pozostać na tym etapie przez całe swoje życie, rozumiejąc Boga jako rzeczywistość zewnętrzną wobec nas samych. To, co jest charakterystyczne, to ta modlitwa jest skierowana głównie na prośby, uwielbienie, pewnego rodzaju aktywność duchową, aktywność modlitewną, na różańce, nowenny, adoracje. To, co jest charakterystyczne, to, że taka modlitwa jest, można by powiedzieć, głównie pewnego rodzaju w przeżyciu nadawaniem czy dawaniem czegoś Panu Bogu. Dawaniem tego Bogu po to, żeby On to przyjął, albo żeby wysłuchał naszej modlitwy, żeby spełnił prośbę, o jaką prosimy. Bardzo wielu wpada w to ryzyko, w tą pułapkę, jest traktowanie Boga jako spełniającego życzenia. Rozwój duchowy czy progres duchowy rozumie się jako doświadczenie emocjonalne czy życie emocjonalne, że im więcej tego doświadczenia emocjonalnego, tak zwanego czucia Pana Boga, to się zamyka czasami w takim sformułowaniu, tym lepiej. Ten proces duchowy, rozwoju duchowego odbywa się właśnie w uzależnieniu od emocji i od zdobycia czegoś bardzo konkretnego, jak jakaś łaska, rozumiana często jako przeżycie duchowe, albo jako poznawanie Pana Boga, zdobywanie wiedzy o Nim, zdobywanie informacji na temat życia duchowego itd., itd. To, jak rozumiemy, wtedy przeżywamy rozproszenia, to jest to mocno związane z trudnościami w skupieniu, takie szukanie duchowych wrażeń. I wiara, jak pisze Richard Rohr, na tym etapie wiara często jest mylona z pewnością, że mam pewność jakąś. I szukanie tej pewności i takie właśnie czasami ma wręcz zero-jedynkowe traktowanie życia wewnętrznego albo jest bardzo charakterystyczne dla tego etapu życia duchowego. To jest ważny etap, potrzebny etap, ale nie możemy się tutaj zatrzymać. Kryzys na tym etapie doświadczamy jako brak odczuwania Boga, oschłość w modlitwie, zwątpienie. I kiedy pojawia się zwątpienie, to od razu mamy takie poczucie, że robimy coś źle. Kiedy pojawia się oschłość na modlitwie, od razu mamy poczucie winy, że robimy coś źle. To, co jest kluczowe, żeby móc dalej pójść tym, co nazywamy rozwojem duchowym, kluczowym jest zaakceptowanie, że Bóg nie jest tylko w emocjach. Że nie jest tylko w czymś doświadczalnym, mierzalnym, przeżywalnym, ale że On po prostu jest obecny. To często prowadzi do kolejnego etapu życia duchowego, który w różnych duchowościach, czy w takim klasycznym języku mówienia o duchowości, nazywa się oczyszczeniem. To oczyszczenie, czasami też nazywane przez niektórych nocą, doświadczeniem pustyni, takim ogołacającym, to jest oczyszczenie, które w dużej mierze odwrócenie naszego skupienia się na sobie w życiu duchowym ku skupieniu się na Bogu w życiu duchowym. Czyli my od takiego specyficznego duchowego egocentryzmu przechodzimy do teocentryzmu. Od skupienia na sobie, egocentryzm, do skupienia na Bogu, teocentryzm. Ojciec Francjalicz, jezuita, pisze właśnie w swojej książce Kontemplacja o tym procesie, w jaki sposób to oczyszczenie się w człowieku dokonuje, między innymi właśnie przez doświadczenie duchowej pustki, przez rozczarowanie sobą, rozczarowanie Bogiem, rozczarowanie Kościołem, poprzez pytanie o sens modlitwy, doświadczanie własnych słabości, grzechów. Te stany wewnętrzne, często szczegółowo opisywane przez mistyków karmelitańskich, na przykład Jana od Krzyża, Teresę, ale też przez współczesnych mistyków czy nauczycieli duchowości, jak Thomas Keating, Thomas Merton, Basil Pennington i inni, jest charakterystyczne i normalne dla rozwoju. I bardzo ciekawe jest właśnie to, że dla nas wtedy to to nie wygląda jak rozwój. Nie czujemy tego jako rozwój w modlitwie, ale wręcz przeciwnie, uważamy, że my w modlitwie naszej się cofamy, że następuje regres. Modlitwa wtedy dla nas staje się dużo bardziej milczeniem niż mówieniem. Jest to dla nas szansa do przejścia do głębszej relacji z Bogiem, który już nie jest dla nas pewnością, ale jest dla nas tajemnicą. Ta tajemnica nas przestaje niepokoić, ona dalej jest dla nas niewygodna, może nawet czasami bolesna, ale przestaje nas niepokoić i zaczynamy ją powoli coraz bardziej akceptować. Thomas Keating pisze, że to jest taki czas, kiedy Bóg zabiera nam wszystko, co nie jest Nim samym. O tym też pisze Jan od Krzyża. Że to jest właśnie taki czas, kiedy my przestajemy cokolwiek dostawać, czy czymkolwiek się karmić, raczej przeżywamy pustkę, oschłość. Ale to jest taki czas, kiedy właśnie jesteśmy wyprowadzani na pustynię i Bóg działa dalej. Jak Ignacy mówi, ten czas nie jest czasem, kiedy Bóg nie działa, ale jest czasem głębokiego działania Boga na głębokim poziomie, który często jest dla nas niedostępny naszymi myślami czy uczuciami. To jest trochę tak, jakbyśmy byli zapraszani przez Boga właśnie do tego, żeby wejść w tę pustkę, przeżyć ją, przejść przez nią, żeby zostać napełnionym do końca, aby nasze ja było gotowe do tego, żeby przyjąć pełnię Boga. To, czego doświadczamy wtedy, to jest właśnie nieustanne myśli, poczucie, że modlitwa nie działa, ciągła chęć rezygnacji. Możemy doświadczać też czegoś takiego, że nie ma w nas nawet woli tego, żeby być dla Boga, oddać się Bogu. Możemy nawet doświadczać takich ciemności, które są kwestionowaniem istnienia Pana Boga. To bardzo oczyszcza nasze skupienie na sobie, na takiej duchowej przyjemności i wtedy zaczynamy doświadczać tego, że nawet samo skupienie się czy uważność jest dla nas ogromnym wyzwaniem i przychodzi tylko w doświadczeniu łaski. Modlitwa nie jest wtedy tylko szukaniem skupienia, modlitwa nie jest o skupieniu się, ale jest o pozwoleniu Bogu, aby był Bogiem w nas. I to jest przejście do kolejnego etapu, który charakteryzuje się właśnie tym, że możemy doświadczać nawet całkowitego braku poczucia obecności Boga. Możemy nawet czuć, że utraciliśmy w ogóle dostęp i skuteczność jakichkolwiek form modlitwy, które do tej pory były dla nas karmiące. Co jest istotne w tym, co powinniśmy robić wtedy, czy do czego jesteśmy zaproszeni? To jest, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby ufać, żeby w tym wytrwać i kochać, żeby przecierpieć to, co jest konieczne, żeby przecierpieć, czyli to, co przychodzi po prostu i być uważnym i patrzeć głębiej, patrzeć w obecność Boga, która jest we mnie. To jest taki moment w naszym życiu i to właśnie przeżywamy jako taki kryzys, że Bóg z zewnętrznego obiektu, do którego mam dostęp poprzez moją aktywność modlitewną, staje się wewnętrzną tajemnicą. Zaczynam odkrywać Boga jako spoczywającego, obecnego na dnie mojej duszy, powie święty Jan od Krzyża, jako nasze najgłębsze ja, które właśnie tam głęboko, głęboko na dnie duszy pozostaje w komunii z Bogiem zawsze. Ta utrata tego takiego zewnętrznego obiektu jest przeżywana właśnie jako kryzys, a jeszcze się nie narodziło w nas to doświadczenie czy kontakt z tą głębią, w której Bóg jest obecny w nas. To jest właśnie przejście do zrozumienia Boga jako obecności. I to jest przejście do czegoś, co w duchowości nazywa się modlitwą kontemplacyjną, czy okresem w życiu kontemplacyjnym. Czyli przechodzimy do trzeciego etapu, który można byłoby nazwać właśnie, jak nazywa go duchowość klasyczna, właśnie zjednoczenie z Bogiem. Życie z jedności z Nim. To, co jest charakterystyczne, to doświadczenie takiej wewnętrznej wolności i akceptacji rzeczywistości naszego życia w większej właśnie takiej wolności i pokoju. To, co też charakteryzuje takich ludzi, to życie miłością i współczuciem. I one niejako stają się naturalne, takim pierwszym odruchem człowieka właśnie staje się akcja z miłości i współczucia. Człowiek taki modli się w ciszy, trwa, pielęgnuje świadomość Bożej obecności w codzienności, nie tylko w modlitwie, ale w ogóle w prostych wydarzeniach, w spotkaniach z drugim człowiekiem. Modlitwa kontemplacyjna staje się wtedy, jak pisze ojciec Keating, właśnie zgodą na to, że Bóg sam wystarczy. To znaczy, że nie muszę niczego otrzymywać innego ponad to, że On jest obecny, że sama świadomość tego, że On jest obecny, wystarcza i że ta obecność nie zależy od mojej aktywności, że moją modlitwą nie wyprodukuje więcej Bożej obecności, ale że moją modlitwą wyrażam tą moją zgodę na Jego obecność, przyjęcie tej Jego obecności, wejście w kontakt z tą obecnością. Nie szukamy już Boga, bo wiemy, że On zawsze był. Modlitwa przestaje być wtedy aktywnością, a staje się taką aktywną biernością, czyli słowo bierność często nas niepokoi, bo nie mamy właśnie wtedy nic, co moglibyśmy Bogu dać, czym moglibyśmy się wykazać. I mamy takie poczucie, że no właśnie, co mogę Bogu dać? No nic nie mogę Mu dać, czego już wcześniej On by sam mi nie dał. Rozproszenia przestają być wtedy problemem. Uczymy się je akceptować i przestajemy z nimi walczyć. Modlitwa kontemplacyjna wtedy coraz bardziej staje się zgodą na to, że Bóg jest Bogiem i że w nas jest obecny. Jest to wejście coraz głębiej, coraz bardziej w głąb. Więc przestajemy wtedy doświadczać takiego oddzielenia życia duchowego od codzienności. Wszystko staje się świątynią pełną Bożej obecności, dlatego że to, co w nas, czyli ta Boża obecność w nas, zaczyna promieniować na rzeczywistość wokół nas, nie dodając oczywiście Boga do rzeczywistości, ale nam pomagając głębiej zrozumieć tego, to jak jest obecny i jak działa. Moi drodzy, te rozproszenia, one są czymś bardzo, bardzo normalnym w związku z tym. I tutaj możemy próbować podejść do nich na dwa sposoby. Na początku naszej drogi traktujemy rozproszenia jako przeszkodę. Uczymy się, czy mamy takie poczucie, że musimy z nimi walczyć. Ale to często tylko i wyłącznie wzmaga nasze ja i skupienie się na sobie. Bo nasze idealne ja to jest ja, które nie ma rozproszeń na modlitwie. To jest właśnie związane z tym naszym obrazem Boga, więc w tym sensie te rozproszenia i porażki na modlitwie są taką lekcją pokory, ważną lekcją pokory. Kiedy uczymy się je akceptować, przestają one być dla nas problemem, ale stają się częścią naszej rzeczywistości i stopniowo mają coraz mniejsze znaczenie, bo już nie jesteśmy przywiązani do żadnej idealnej formy modlitwy, ale jesteśmy skupieni na tym, żeby trwać w Bożej obecności, w skupieniu na Nim. Rozproszenia stopniowo zaczynamy rozumieć, że nie przeszkadzają w modlitwie, że w jakimś sensie są jej naturalną częścią, czy są drogą. Modlitwa staje się czymś zupełnie innym. Przeżywamy ją na głębszym poziomie właśnie wtedy, kiedy jesteśmy świadomi tego, że mamy te rozproszenia i jakoś pozwalamy, żeby były trochę jak fale na oceanie, pozwalamy, żeby po prostu przepłynęły, albo jak obłoki na niebie. Po prostu się poruszają, ale my, chociaż gdzieś one są, jesteśmy ich świadomi, to jednak jesteśmy uważni na co innego. Uważni na obecność Boga w nas. Kilka jeszcze takich myśli, co w związku z tym, że mamy takie rozproszenia. No właśnie, rozproszenia same w sobie nie przeszkadzają w modlitwie. To może być dla nas bardzo ciekawe, bo modlitwa nie jest związana z myśleniem. Modlitwa nie jest związana tylko z aktywnością naszego umysłu. Jeżeli my zredukowaliśmy modlitwę do naszego umysłu, to będziemy przeżywali ogromną trudność. Największą przeszkodą w modlitwie jest próba walki, czyli takie właśnie siłowe czy przemocowe podejście do rozproszeń. Jeśli zauważamy, że jesteśmy znowu w swoich myślach i zaczynamy analizować i działać, to wracamy do modlitwy. Tylko wtedy właśnie jakby trwamy w modlitwie, kiedy ciągle wracamy do modlitwy. Można by nawet powiedzieć, że czasami są takie okresy w naszym życiu, że nasza modlitwa głównie polega na wracaniu do modlitwy od naszych rozproszeń. Nie trzeba tych myśli powstrzymywać, bo często ta aktywność i wysiłek związany z powstrzymaniem myśli, to jest w ogóle niemożliwe, żeby je powstrzymać, to od razu chcę powiedzieć. Psychologicznie i też w tym wymiarze duchowym to może przyjść tylko i wyłącznie jako doświadczenie łaski. Kiedy walczymy z naszymi myślami, to się męczymy i potem można rozpoznać właśnie to, czy jesteśmy w modlitwie, czy jesteśmy w kontemplacji, czy jesteśmy w tej modlitwie, która jest taką naszą działalnością. I modlitwa ostatecznie nie jest kontrolowaniem myśli, ale pomimo tych naszych myśli i rozproszeń, powracaniu i trwaniem w obecności Boga, nawet jeśli nasz umysł się gdzieś błąka. To oznacza właśnie, że my wtedy schodzimy na trochę głębszy poziom niż tylko nasz umysł i tylko nasze uczucia. Znacznie głębiej trwamy tym, co jest właśnie tą tajemnicą Bożej obecności w nas, że my naszą uwagą, uwaga to nie jest myślenie o, ale uważność to jest, ktoś kiedyś porównał uważność do takiego snopu światła, ciemności, który na co pada, to wydobywa z tej ciemności. Kiedy trwamy w uwadze, no to jakby jest mnóstwo różnych rzeczy, których jesteśmy świadomi, ale jesteśmy uważni na Bożą obecność. Ojciec Thomas Keating mówi, że najlepszym sposobem radzenia sobie z rozproszeniami jest zawsze łagodne wracanie. On używa takiego angielskiego sformułowania ever so gently, czyli zawsze z wielką łagodnością wracanie obecności, dotrwania w intencji bycia dla Boga, w uważności na Jego obecność w człowieku. To się może wyrażać właśnie poprzez powolne odmawianie modlitwy różańcowej, czy jakiejś innej formy litanijnej, albo po prostu modlitwy Jezusowej. Ale ten sposób wracania, czyli właśnie ever so gently, zawsze z wielką łagodnością, jest istotny, dlatego że kiedy będzie w nas frustracja, kiedy będzie w nas złość, kiedy będzie w nas, no właśnie, na złość na nas samych, że my się rozpraszamy, to ta złość i będzie gorsze niż samo rozproszenie się, będzie nas rozpraszać jeszcze bardziej niż samo wędrowanie naszych myśli. A więc to, co przede wszystkim sobie uświadamiamy w takiej modlitwie, to jest to, że ona nie zależy od nas, ale jest łaską. Więc co robić, gdy myśli uciekają? Nie walcz, po prostu wracaj do modlitwy, do kolejnego Zdrowaś Mario, na różańcu, do kolejnego paciorka, do kolejnej formuły modlitewnej. Możesz też przemienić swoje rozproszenia w modlitwę, na przykład właśnie w takim nieustannym ofiarowywaniu tego, co jest twoją troską i zmartwieniem i wracaniem do modlitwy, do świadomości Bożej obecności. Mniej słów, a więcej ciszy, prostego trwania. Jeśli modlitwa słowna staje się trudna, właśnie spróbuj choć przez chwilę trwać w ciszy, w milczeniu. Tak jak się po prostu czasami do kogoś przytulamy, to nie musimy wiele mówić. Samo przytulenie wystarczy. I czasami właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, taka modlitwa pełna rozproszeń może być znakiem, że Bóg zaprasza nas do innej formy modlitwy. Jeżeli ktoś od lat modli się na różańcu i nowennami, ale doświadcza coraz większego napięcia i zmęczenia tą formą, może to być właśnie zachęta, by poszerzyć sposób spotkania z Bogiem, na przykład w ciszy, w medytacji słowa albo w prostym akcie bycia obecnym dla. Ojciec Thomas Keating mówił, że gdy modlitwa przechodzi w głębszy poziom, często pojawia się pokusa, by wracać do wcześniejszych form. Nie dlatego, że są złe, ale dlatego, że boimy się ciszy, w której Bóg działa w nas inaczej. Moi drodzy, podsumowując, rozproszenia są normalne. Nie trzeba się nimi przejmować. Modlitwa to nie sprawność, ale relacja. Bóg widzi nasze serca, a nie poziom naszego skupienia. Nie walcz z myślami, wracaj do modlitwy z ufnością, ever so gently, zawsze z wielką łagodnością. Może to zaproszenie do pogłębienia modlitwy, może warto dodać moment ciszy obok różańca i nowenny, albo pojechać na jakieś inne rekolekcje, które właśnie uczą głębszej modlitwy, albo modlitwy ignacjańskiej, tak jak my w naszym domu formacji duchowej w Kaliszu, albo innego rodzaju modlitwy, która jest szeroko rozumianą modlitwą głębi serca. Moi drodzy, dziękuję wam za te kilka wspólnych minut wagę i zapraszam do tego, żeby kontynuować naszą wspólną drogę w poszukiwaniu Boga, który w nas jest, w zmierzaniu w kierunku tego, który w nas nieustannie mieszka, aby poznać Boga, aby poznać siebie. Dziękuję wam za wspólną uwagę. Ojciec Roman Groszewski, jezuita. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.